Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś środę 9 stycznia. Przed mikrofonem Piotr Rasochowicz, a za szybką studia realizujące audycję Andrea Kunowa i Fryderyk. Po dzienniku nadamy przegląd prasy francuskiej Anny Rzeczyckiej i Piotra Błońskiego, kronikę europejską Marka Brzezińskiego dotyczącą nowości muzyki klasycznej, kronikę Piotra Kamińskiego, felieton multimedia Stefana Rygiera i kronikę teatralną Agnieszki Kumor. O rogatkach wersalskich mówić będzie potem Katarzyna Zawicka, a magazyn literacki przedstawi dzisiaj Krzysztof Rutkowski. Na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Mission Paris. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Prawybory w stanie New Hampshire wygrała w USA ze strony demokratów pani Hillary Clinton, a republikanów John McCain. Prezydent USA Bush rozpoczął podróż dyplomatyczną na Bliski Wschód. Polacy domagają się także ochrony w razie zainstalowania na terenie Polski amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Rosyjskie MSZ ostrożnie podchodzi do propozycji prezydenta Francji w sprawie rozszerzenia składu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówi Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Anną Rzeczycką, a przedstawię wraz z Markiem Brzezińskim. Demokratyczne prawybory w stanie New Hampshire wygrała Hillary Clinton, zdobywając 46% głosów. Wbrew oczekiwaniom i wszystkim przedwyborczym sondażom, jej partyjny rywal, czarnoskóry senator z Illinois, Barack Obama, poniósł porażkę, uzyskując poparcie 34% wyborców. Na trzecim miejscu uplasował się były senator John Edwards z 17% głosów. Wśród republikanów najwięcej głosów zdobył 71-letni senator z Arizony, John McCain, bohater wojny w Wietnamie. Uzyskał on 37% głosów. Zwycięzca z Iowa, Mike Huckabee, reprezentujący konserwatywny odłam elektoratu, uplasował się dopiero na trzecim miejscu po gubernatorze Massachusetts Romneyu. Po ogłoszeniu wyników na wiecu powyborczym Hillary Clinton była pierwsza dama Ameryki. Przyjęta została przez swych zwolenników burzliwą owacją. Dziękując im za poparcie, powiedziała, że na spotkaniach z wyborcami w New Hampshire odnalazła swój własny głos. Komentatorzy zauważyli w istocie, że po niedawnej porażce w Iowa senator z Nowego Jorku stała się bardziej otwarta, chętniej odpowiadała na pytania, a także chętniej okazywała wzruszenie. Na jednym ze spotkań nawet się rozpłakała. Co się tyczy McCaina, to jego zwycięstwo w prawyborach republikańskich uważane jest za swego rodzaju zmartwychwstanie. Jeszcze kilka miesięcy temu sądzono, że praktycznie nie liczy się już on w rywalizacji o Biały Dom, gdyż nie dysponował już praktycznie pieniędzmi na kampanię. McCain ubiegał się już o nominację prezydencką w wyborach w 2000 roku. Przegrał wówczas z obecnym prezydentem George'em W. Bushem. Następne testy przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych odbędą się za 2 tygodnie w stanach Nevada i Karolina Południowa. 5 lutego natomiast głosowanie przeprowadzone będzie w 20 kolejnych stanach. Na lotnisko Ben Gurion w Izraelu przybył prezydent USA. Oto telefoniczna informacja na ten temat naszej korespondentki Ewy Ludkiewicz.
Prezydent Bush rozpoczyna 3-dniową wizytę w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Przygotowania do wizyty trwały ponad miesiąc. Więcej niż 8 tysięcy policjantów izraelskich będzie strzegło bezpieczeństwa prezydenta. Mieszkańcy Jerozolimy jak zwykle najbardziej ucierpią z powodu wizyty. Przez 3 następne dni Jerozolima przestaje do nich należeć, a ruch nie jest całkowicie sparaliżowany. Wprawdzie są do tego przyzwyczajeni, ale tym razem środki bezpieczeństwa przekraczają nawet znane Jerozolimczykom granice. Ostatnim razem tego rodzaju środki bezpieczeństwa stosowano podczas wizyty papieża w roku 2000. Mieszkańcy Jerozolimy tym bardziej gniewają się, ponieważ większość nie uznaje wizyty prezydenta za przełomową. Głównym tematem rozmów będzie kwestia zbrojeń atomowych Iranu, a nie izraelsko-palestyński proces pokojowy. Dla mieszkańców Jerozolimy, którym nie będzie wolno poruszać się po ulicach, którzy stracą 2 dni pracy i których dzieci nie pójdą do szkół, jest to po prostu jak przysłowiowy rzep na psim ogonie. Tym bardziej, że niedawno odbyła się konferencja w Annapolis, na której właśnie omawiano te tematy. Oczywiście są też obserwatorzy, którzy twierdzą, że wizyta ta potwierdza to, co zostało postanowione na konferencji w Annapolis. W dodatku do kwestii Iranu, kwestia granic państwa palestyńskiego i status właśnie miasta Jerozolimy. Ale mieszkańcy Jerozolimy nie są przekonani. Czego boją się siły bezpieczeństwa amerykańskie i izraelskie? Po pierwsze ekstremistów żydowskich, którzy sprzeciwiają się dialogowi z Palestyńczykami. Boją się też ekstremistów palestyńskich podczas mającej się odbyć wizyty w siedzibie władz autonomii palestyńskiej w Ramalii. Oprócz tego zwolennicy Jonathana Pollarda, szpiega izraelskiego, który siedzi w więzieniu amerykańskim już od kilkunastu lat, grożą, że będą domagać się jego zwolnienia od prezydenta Busha. Kiedy Condoleezza Rice, sekretarz stanu, była w Jerozolimie ostatnim razem, zwolennicy Pollarda zdołali dostać się na piętro hotelu, w którym przebywała. Tego samego hotelu, King David w Jerozolimie, w którym zatrzymuje się prezydent Bush. Hotel ten przez trzy dni zamieniony został na mały biały dom. Z okien tego hotelu, z okien suity prezydenckiej, widać mury starego miasta Jerozolimy, które będą oświetlone całą noc. W suicie prezydenckiej przygotowano nawet małą siłownię, aby prezydent, który bardzo dba o swoją kondycję fizyczną, mógł kontynuować swoją poranną gimnastykę. Ponad 1000 osób przyjeżdża razem z prezydentem. Prawie wszyscy zatrzymują się właśnie w tym hotelu. Szkoda tylko, że hotel znajduje się w samym centrum Jerozolimy, a nie poza jej granicami, co by trochę ułatwiło życie stałym mieszkańcom tego miasta.
Z Izraela mówiła nasza korespondentka Ewa Ludkiewicz. Tymczasem w Lublanie podano, że jeśli amerykańskie próby doprowadzenia do ugody pokojowej między Izraelczykami a Palestyńczykami na Bliskim Wschodzie spalą na panewce, to Unia Europejska gotowa jest do przejęcia inicjatywy w tej sprawie. Poinformował o tym Dimitrij Rupel, szef dyplomacji Słowenii, pełniącej w tym półroczu funkcję przewodniczącej Unii Europejskiej. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z wielką ostrożnością zareagowało na wtorkową propozycję prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego dotyczącą ewentualnego rozszerzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosyjski MSZ ostrzega przed doprowadzeniem przy pomocy takiego posunięcia do swoistego pata dyplomatycznego lub nawet scysji wewnątrz Rady Bezpieczeństwa. Na Kremlu trwa przekonanie, że taka istotna zmiana w ONZ-cie powinna być przyjęta jednogłośnie lub przy zgodzie prawie wszystkich członków tego ciała. Zdaniem Moskwy powiększenie składu Rady Bezpieczeństwa nie ma być powiększeniem dla samego powiększenia, ale powinno zwiększyć wydajność pracy tej organizacji. Agence France-Presse przypomina, że Rosja jest jednym ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa, posiadająca prawo weta, podobnie jak Francja, Wielka Brytania, Chiny i Stany Zjednoczone. Podczas środowego spotkania z prasą prezydent Francji Nicolas Sarkozy zaproponował, aby do składu stałych członków Rady Bezpieczeństwa dokooptować jeszcze Niemcy, Japonię, Brazylię, Indie i jeden z krajów afrykańskich. Tu Paryż, RFI, a teraz rozdział dotyczący Polski.
Premier Polski Donald Tusk potwierdził plany podróży do Moskwy, co ma nastąpić 8 lutego. Celem jego wyjazdu do Rosji jest poprawa i normalizacja stosunków polsko-rosyjskich po okresie 2 lat, gdy między obydwoma państwami wiało lodem. Od 2005 roku Polska praktycznie nie utrzymywała dwustronnych stosunków wysokiego szczebla z Rosją, wobec której, co podkreśla AFP, poprzedni szef rządu polskiego Jarosław Kaczyński nie krył swoich podejrzliwości. Donald Tusk stara się od objęcia stanowiska premiera poprawić relacje na linii Warszawa-Moskwa. Pierwszym takim sygnałem było spotkanie 7 grudnia w Brukseli ministrów spraw zagranicznych obydwu państw, Sikorskiego i Ławrowa. Jednym z punktów zapalnych między Polską a Rosją jest sprawa instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej, w której Moskwa widzi zagrożenie dla swoich interesów. Negocjacje w sprawie tarczy przybrały nieoczekiwany obrót i utknęły w miejscu po tym, jak władze w Warszawie zażądały od Stanów Zjednoczonych dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa. Chodzi o przekazanie Polsce amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej najnowszej generacji. System umożliwia przejmowanie rakiet krótkiego zasięgu typu Patriot, PAK-3 i Chad. W tej sprawie ma rozmawiać z oceanem polski minister obrony Bogdan Klich, który w przyszłym tygodniu udaje się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Z amerykańskim szefem obrony Robertem Gatesem ma on rozmawiać także o kwestii wycofania polskich żołnierzy z Iraku, co ma być zakończone do października, o wzmocnieniu polskiego kontyngentu w Afganistanie oraz właśnie o sprawach związanych z instalacją tarczy antyrakietowej. O nastrojach w tej kwestii najlepiej świadczą słowa ministra Sikorskiego, który we wtorek oświadczył, że nie jest to projekt polski, lecz amerykański, gdyż Polska w żaden sposób nie czuje się zagrożona ze strony Iranu, a zatem żadna decyzja nie została jeszcze przez rząd w Warszawie podjęta. O tarczy rozmawiać ma nad Wisłą przybywający tutaj z wizytą wiceminister spraw zagranicznych Rosji Kislyak. Tego samego dnia temat ten poruszy premier Donald Tusk w rozmowie z prezydentem Czech Klausem i premierem Topolankiem w trakcie wizyty szefa polskiego rządu w Pradze. AFP podkreśla, że sygnałem dobrej woli ze strony Polski poprawienia stosunków z Moskwą jest wycofanie ze strony Warszawy sprzeciwu wobec negocjacji w sprawie przyjęcia Rosji do OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, uważanej za elitarny klub państw wysoko rozwiniętych. Ze swej strony Rosja, aby dać wyraz ociepleniu stosunków polsko-rosyjskich, zniosła 2-letnie embargo na dostawy polskiego mięsa. Zakaz importu innych produktów rolnych z Polski ma być zniesiony w styczniu.
Rzecznik Polskiej Straży Granicznej Elżbieta Pikor poinformowała, iż polskie służby graniczne zatrzymały 37 osób, które próbowały przekroczyć zieloną granicę na wschodzie Polski, na granicy polsko-ukraińskiej. Przemytnicy, których także aresztowano, przemycali do Unii Europejskiej kilkadziesiąt osób posiadających obywatelstwo wietnamskie. Jak poinformowała agencja France Presse pani Pikor, w przemyt Wietnamczyków do Polski, a co za tym idzie i dalej, do innych krajów Unii Europejskiej, zamieszani są obywatele polscy, rosyjscy, ukraińscy, niemieccy i wietnamscy. Tymczasem byli prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czech Václav Havel zaapelowali do Unii Europejskiej, aby zredukowała ona koszty wiz dla obywateli białoruskich pragnących przyjechać do UE. Podjęte przez Brukselę kroki wprowadzające poważne opłaty wizowe dla obywateli białoruskich to pierwszy krok w kierunku coraz większego izolowania Białorusi na scenie międzynarodowej, czytamy w tym apelu. Obecnie, podkreślają Wałęsa i Havel, koszt wizy jednokrotnego przekroczenia granicy UE wynosi dla Białorusinów 1/3 średniego zarobku miesięcznego w ich kraju. Gruzińska Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Tak jak oczekiwano, zwyciężył w nich Michał Saakaszwili, uzyskując 52,21% głosów. Tym samym już po pierwszej turze wybrany został prezydentem Gruzji. Jego główny przeciwnik, Levan Gaczeczeciladze, uzyskał 25,26% głosów poparcia. Opozycja zapowiedziała, że nie uznaje tych wyników i że jeśli do najbliższej niedzieli nie zostanie podana druga data drugiej tury wyborów, to będzie ostro demonstrować. Przed budynkiem telewizji państwowej już w środę demonstrowała grupa 300 opozycjonistów, domagając się bezpośredniego wejścia na antenę krajową. Papież Benedykt XVI opowiedział się za bardziej rygorystyczną selekcją osób proponowanych na błogosławionych przez poszczególnych biskupów, poinformował prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych José Saraiva Martins. Agence France-Presse przypomina, że do procesu wyświęcania na osobę świętą potrzebny jest przedtem, według przepisów prawa kanonicznego, proces beatyfikacji, w wyniku której dana osoba zostaje błogosławioną. Brytyjskie linie lotnicze British Airways zapowiedziały otwarcie tanich połączeń lotniczych Londyn-Nowy Jork, Bruksela-Nowy Jork i Paryż-Nowy Jork po przewidywanym przez europejsko-amerykańskie porozumienie Otwarte Niebo uwolnieniu przepisów restrykcyjnych w tej dziedzinie 30 marca tego roku. Nowe linie lotnicze będą się nazywały BA European. Dotychczas jedynie 4 linie lotnicze otrzymały licencję na tanie loty przez Atlantyk, a są to właśnie British Airways, Virgin Atlantic, American Airlines i United Airlines. 10 kobietom udało się przedostać na teren świętej góry Athos, zabroniony dla osób płci żeńskiej przez prawosławnych zakonników. Stanowiły one część protestantów, którzy nie zgadzają się z żądaniami zakonników z monastyru, chcących zagarnąć część terenu na pobliskim półwyspie Chaldyckim. Tylko mnisi mogą mieszkać w Athos i obecnie liczba mieszkańców wynosi tam około 2250 osób. Turyści na terenie Athosu mogą przebywać maksymalnie 3 dni. Po upływie tego czasu mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu, o dodatkowych kilka dni. Na terenie Athosu bardzo niemile widziani są katolicy. Od 1060 roku na terenie półwyspu nie mogą przebywać kobiety. Nawet zwierzęta hodowlane na wyspie są tylko płci męskiej. W Athosie mnisi żyją w surowych warunkach, nierzadko w odosobnieniu. Trudnią się między innymi handlem. Żyją według rytmu 8 godzin pracy, 8 godzin modlitwy, 8 godzin snu. Odpoczynku. Często w nocy prowadzone są modlitwy, w dzień praca i odpoczynek. Przyjęte jest, że nie korzysta się z najnowszych osiągnięć cywilizacji, na przykład odbiorników telewizyjnych. W przeszłości liczba mnichów sięgała 70 tysięcy. Mnisi prawosławni na Athosie bardzo gorliwie czczą Matkę Boską.
We Francji rozpoczęły się tradycyjne zimowe soldy, czyli wyprzedaże, które potrwają do 19 lutego. Niemniej według handlowców wszystko rozstrzyga się w pierwszym tygodniu operacji. Wyprzedaże zimowe mają dla wielu dziedzin handlu większe znaczenie niż ich letnie odpowiedniki i w przypadku przemysłu odzieżowego i obuwia stanowią aż 20% obrotów. Kupcy mają nadzieję, że uda im się wyprzedać zapasy, jakie pozostały w wyniku kiepskiego z handlowego punktu widzenia końca ubiegłego roku, co jest wynikiem zaciskania pasa przez większość społeczeństwa. Sprzedawcy proponują atrakcyjne obniżki cen, aby zachęcić ludzi do kupowania często rzeczy, na które w innym przypadku nie mogliby sobie pozwolić, często zupełnie niepotrzebnych towarów. Jak zwykle wyprzedażą towarzyszą polemiki zwolenników tego typu ożywiania konsumpcji, jak i jej przeciwników. W większości przypadków obniżki wynoszą od 1/5 do połowy ceny, ale niektóre firmy zajmujące się sprzedażą za pośrednictwem internetu obniżają ceny nawet o 90%. Dyskusje na temat wyprzedaży przypadają w chwili, gdy prezydent Francji Nicolas Sarkozy stara się wyjść naprzeciw żądaniom zwiększenia siły nabywczej pieniądza, gdyż Francuzi narzekają na to, że za swoje pensje mogą coraz mniej kupić. Według rządu wyprzedaże są dobrą okazją do rozkręcania karuzeli konsumpcji, stąd propozycja, aby soldy odbywały się częściej, a nie tylko dwa razy do roku. Istnieją i takie pomysły, aby wyprzedaże odbywały się przez cały rok. W tej sprawie rząd zamierza przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami. Według części komentatorów francuskich, Paryż miałby stać się obok Londynu i Dubaju konsumpcyjnym rajem. To tutaj, nad Sekwanem, miałyby przyjeżdżać tłumy turystów tylko po to, aby korzystać z wyprzedaży.
Był to dziennik Radio France International. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy francuskiej przed mikrofonem Anna Rzeczycka, a potem Piotr Błoński.
Paryska prasa wypełniona jest komentarzami na temat wczorajszej konferencji prasowej prezydenta Francji Sarkozy'ego. Jak pisze Dominique Quignot w katolickiej gazecie La Croix, była to piękna demonstracja woli politycznej. 8 miesięcy spędzonych w Pałacu Elizejskim w niczym nie naruszyło determinacji Sarkozy'ego. Jego konferencja prasowa, poprzedzona 60-minutowym przemówieniem o charakterze ogólnym, była ożywcza, a nawet oszałamiająca. Wizja zmian, jaką roztoczył prezydent, mogłaby wypełnić kalendarz kilku szefów państwa. Nicolas Sarkozy nadaje polityce niebywały impet. Robi to na razie w słowach i jest za wcześnie, by osądzać rezultaty jego działań. Proponując refleksję na temat rewizji wstępu do konstytucji, zawartego w nim pasażu o równości kobiet i mężczyzn, wyzwań bioetyki, nowego sposobu mierzenia ekonomicznego stanu zdrowia Francji, obiecując moralizację kapitalizmu i zapowiadając radykalną reformę telewizji publicznej, zaprasza do debaty, która z pewnością będzie bardzo ożywiona. Wystawia się jednocześnie na krytykę za nieporuszenie spraw bardziej konkretnych, na przykład bardzo bolesnego dla Francuzów, problemu spadku siły nabywczej. Jego ulubiona retoryka, polegająca na twierdzeniu, że przed nim nic nie zostało zrobione, nie wytrzymuje poza tym próby rzeczywistości. Wiele podejmowanych obecnie reform zostało rozpoczętych lub przynajmniej obmyślonych, zanim Sarkozy doszedł do władzy. Co do polityki cywilizacyjnej i wartości, które ona niesie, respektu, norm, autorytetu, miłości i moralności, to człowiek proponujący je swemu państwu, a nawet więcej światu, powinien sam je ucieleśniać. Sarkozy to rozumie, dlatego tak nieprzejednany był, kiedy dziennikarze pytali go o jego zarobki, życie prywatne i podróże. Na zakończenie mandatu, konkluduje Dominique Quignot La Croix, Francuzi osądzą nie tylko skuteczność jego polityki, ale także zgodność jego życia prywatnego, tak chętnie eksponowanego na widok publiczny, z tym, co głosi i zaleca innym. Bardzo krytyczny artykuł na temat francuskiego prezydenta znajdujemy w lewicowej Libération. Laurent Geoffrin, który w czasie konferencji prasowej miał czelność zapytać Sarkozy'ego, czy jego celem jest wprowadzenie monarchii elekcyjnej, za co zresztą obficie od prezydenta oberwał, pisze, że Sarko Show 2008, jak nazywa wczorajszą konferencję prasową, był przede wszystkim doskonałym wystąpieniem kogoś, kto chciałby kandydować na stanowisko prezydenta kraju. Według metody wypróbowanej od 6 lat, Nicolas Sarkozy nagle zmienił teren gry. Jego nowym hasłem wyborczym stało się wyrażenie polityka cywilizacyjna. Przez ostatnie pół roku byliśmy raczej w filmie zatytułowanym Rehabilitacja pracy. Było to proste hasło, którego zaletą była zawarta w podtekście obietnica lepszych zarobków i potępienie 35-godzinnego tygodnia pracy, które jak płuca u Moliera stały się przyczyną wszelakiego zła. Niestety, ciągnie Laurent Geoffrin, 8 miesięcy leczenia tej choroby niewiele przyniosły. Sarkozy zdecydował się więc wznieść na wyżyny filozoficzne i roztoczyć perspektywę nowego renesansu, której nie powstydziłby się najbardziej górnolotny socjalista. Jedyną prawdziwą innowacją, którą prezydent zawarł w tej formule, jest propozycja odmiennego sposobu finansowania telewizji publicznej. Poza tym ma ona za zadanie jeszcze większą marginalizację opozycji, dręczoną już przez własne podziały i duszoną przez politykę otwarcia. Francuski prezydent wyraźnie cierpi na bulimię. Chce opanować prawicę i lewicę, większość parlamentarną i opozycję. Ma nadzieję, że w ten sposób okiełzna rzeczywistość. Chce zorganizować narodową pluralistyczną debatę między sobą a sobą samym. A konkretne rezultaty, czy ich brak, kończy Laurent Geoffrin w Libération, zostaną prawdopodobnie zręcznie ukryte w magii narcystycznego słowa. W tej samej Libération znajdujemy dzisiaj wywiad z Edgarem Morin, autorem sformułowania użytego przez prezydenta Sarkoziego już dwukrotnie we wczorajszej konferencji prasowej, a także wcześniej w życzeniach noworocznych skierowanych do Francuzów przez telewizję. Morin wyjaśnia, że punktem wyjścia jego refleksji było stwierdzenie, iż cywilizacja Europy Zachodniej oprócz niezliczonych efektów pozytywnych, demokracji, praw człowieka, postępu naukowego i technicznego, wytworzyła także wiele skutków negatywnych. Indywidualizmowi, który daje każdemu człowiekowi minimum odpowiedzialności, towarzyszy upadek więzi międzyludzkich i zanik społecznej solidarności. W wielkich miastach, kiedy ktoś upada na ulicy, przechodni nie spieszą mu z pomocą. Mówią sobie, że zająć się tym powinni policjanci lub straż pożarna. Upada także poczucie odpowiedzialności. Ludzie zamknięci w swym ciasnym sektorze tracą z oczu całość systemu, w którym działają i odcinają się od odpowiedzialności zbiorowej. Dobrobyt materialny idzie w parze z cierpieniem psychologicznym i moralnym. Tak dalej być nie może, stwierdza Edgar Morin. Trzeba zmienić drogę, wyjść z cywilizacji ilości i przejść do cywilizacji jakości. Skierować się w stronę lepiej, a nie więcej. Jak to wszystko przełożyć na konkrety? W ubiegłym roku, przypomina Libération, Edgar Morin rzucił kilka propozycji. Postulował na przykład utworzenie domów solidarności, w których działałyby cywilne służby pomagające potrzebującym. Zaproponował debiurokratyzację administracji i wprowadzenie poziomych linii porozumienia między pracownikami. Marzył także o zbudowaniu na przedmieściach Paryża parkingów, na których ludzie pozostawialiby swe samochody, by następnie udawać się do pracy środkami komunikacji miejskiej. Kosztowałoby to sporo, ale i oszczędności w budżecie służby zdrowia byłyby znaczące. Musimy wyjść z mitologii wzrostu, apeluje Edgar Morin, który zapytany o ocenę prezydenta Sarkoziego mówi, że nie zgadza się z nim w dwóch punktach. Po pierwsze, nie podziela jego probuszowskiej polityki zagranicznej, a po drugie, zdecydowanie odrzuca jego nieludzką politykę wobec imigrantów we Francji. Co do reszty, stwierdza Morin, istnieje zawsze margines niepewności. Sarkozy może się zresztą zmienić. Kto by przypuszczał, że generał de Gaulle będzie tym, który zaprowadzi pokój w Algierii, a Juan Carlos, zamiast do końca życia pozostać marionetką Franco, wprowadzi w Hiszpanii demokrację.
Podobnie jak i inne dzienniki, Le Monde poświęca wiele uwagi wczorajszej konferencji prasowej prezydenta Sarkoziego, któremu w artykule redakcyjnym przypisuje myślenie magiczne. Główne miejsce zajmuje jednak na pierwszej stronie dziennika fotografia aż spuchniętej z zadowolenia i szczęścia Hillary Clinton, która, jak informowaliśmy, wygrała prawybory w New Hampshire, pokonując kontrkandydata z Partii Demokratycznej Baracka Obamę 39-36%. Le Monde tłumaczy, dlaczego reagując na wyniki Hillary Clinton prawie natychmiast użyła sformułowania comeback, czyli powrót. Jej mąż, eksprezydent Bill Clinton, także niegdyś przegrał pierwsze prawybory, a gdy wygrał drugie, zaczęto go nazywać Comeback Kid. Hillary jest więc od dzisiaj Comeback Girl. Dewiza stanu New Hampshire brzmi: żyć wolnym lub zginąć, czytamy. W jakimś sensie dewiza ta mogła być przydatna politycznie dwojgu kandydatów. Demokratce Hillary Clinton i republikaninowi Mittowi Romneyowi. Wydawało się, że oboje tracą impet. Tymczasem żaden z dwojga nie zginął. Mitt Romney przegrał wprawdzie na procenty z McCainem, ale nie poniósł klęski. Hillary Clinton zwyciężyła z Barackiem Obamą, zadając kłam wszystkim sondażom, nawet tym, które były publikowane w dniu wyborów, co akurat dozwala prawo stanowe New Hampshire. Te wyniki mogą diametralnie zmienić dalszy proces prawyborów w Partii Demokratycznej. Wydawało się bowiem po prawyborach w stanie Iowa, że Barack Obama korzystać będzie ze zwycięskiej dynamiki oraz że Hillary Clinton jako polityk bardziej klasyczny kojarzyć się będzie z brakiem wielkiej wizji. Tymczasem potrafiła ona odrobić straty. Drugą konsekwencją tych wyników jest przerzedzenie konkurencji w łonie Partii Demokratycznej. Hillary Clinton i Barack Obama skupiają 3/4 głosów. głosów zwolenników tej partii. Pozostali kandydaci pozostają daleko w tyle. W partii republikańskiej sytuacja jest znacznie mniej klarowna.
Co nowego w Europie? Marek Brzeziński.
Od 3 tygodni Grecja pogrążona jest w poważnym kryzysie, w którym główne role odgrywają seks i polityka. Początków takiej sytuacji, która wprawia w zakłopotanie konserwatywny rząd Kostasa Karamanlisa, trzeba szukać w niespodziewanej dymisji 54-letniego ministra kultury Christosa Zachopoulosa, który ustąpił ze stanowiska oficjalnie z przyczyn zdrowotnych. Był on szarą eminencją w gabinecie Karamanlisa. Następnego dnia Zachopoulos rzucił się z okna z 4. piętra kamienicy, w której mieszkał. Do dzisiaj przebywa w szpitalu, a jego stan lekarze określają jako krytyczny. Bardzo szybko prasa grecka wyciągnęła na światło dzienne sprawy, które miały zostać w cieniu i o których tamtejsza opinia publiczna miała nic nie wiedzieć. Trop wprowadził do byłej sekretarki greckiego polityka, młodszej od niego o 20 lat, niejakiej Ewy Cekou, która na kilka dni przed dymisją swojego szefa usiłowała przy pomocy 2 adwokatów wymóc na nim zachowanie w tajemnicy kompromitujących obydwoje dokumentów, w tym także płyty DVD, na której znalazły się filmowe zapiski chwili miłosnych uniesień w ramionach polityka. Młoda dama, która musiała się z tego, co się wydarzyło, tłumaczyć przed greckim wymiarem sprawiedliwości, zdecydowanie zaprzeczała, aby cokolwiek ją łączyło z Zachopoulosem. Sąd nie dał wiary jej zapewnieniom i 24 grudnia nakazał osadzenie kobiety w areszcie, oskarżając ją o szantaż oraz o spowodowanie sytuacji, w której ofiara targnęła się na swoje życie. To nie koniec dramatu, który zaczął nabierać wymiaru greckiej tragedii antycznej, po tym jak jeden ze wspomnianych prawników broniących oskarżoną kobietę też usiłował popełnić samobójstwo. Na początku stycznia na ruchliwym bulwarze biegnącym wzdłuż brzegu morza rzucił się pod rozpędzoną ciężarówkę. Do dzisiaj przebywa w szpitalu, ale w przeciwieństwie do Zachopoulosa jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rząd grecki zachował w tej całej sprawie dyskretne milczenie, starając się przekonać tamtejszą opinię publiczną, że cała ta sprawa to tylko i wyłącznie prywatny dramat osób w to wplątanych. Premier Karamalis w orędziu noworocznym pominął tę sprawę, koncentrując się na głównym celu jego rządu, jakim jest walka z panoszącą się wszędzie korupcją. Ten temat to okręt flagowy programu politycznego jego gabinetu. Jednak sprawy przybrały bardzo niekorzystny dla rządu obrót i wymknęły się z ram dramatu osobistego. Po przeciekach z kręgów sądowych opublikowanych przez dociekliwą, by nie rzec wścibską prasę. Tak jak kamień rzucony wodą powoduje na tafli jeziora kręgi, tak i w tym przypadku okazało się, że historia romansu greckiego polityka z jego sekretarką to tylko jedno z oczek w pajęczynie afer utkanej ze skandali związanych z zarządzaniem subwencjami płynącymi z kasy Komisji Europejskiej w Brukseli oraz klasyfikacją gruntów położonych w rejonach uznanych za zabytki. A takich gdzie, ale w Grecji nie brakuje. Zachopoulos pochodzi z Saloniki i jest historykiem specjalizującym się w dziejach Bizancjum. Jest to osoba z najbliższego kręgu premiera, zaprzyjaźniona i z nim, i z żoną Karamalisa. Nikogo zatem nie dziwiła nominacja Zachopoulosa na stanowisko ministra kultury. Jednocześnie był on przewodniczącym Najwyższej Rady do Spraw Archeologii i dzięki temu stanowisku decydował o klasyfikacji gruntów i obiektów historycznych. Między innymi to on podjął kontrowersyjną decyzję odebrania statusu zabytku pod ochroną budynkowi w stylu Art Deco pod pretekstem, że gmach zasłania widok na ruiny w pobliżu Muzeum na Akropolu. Sprawa ta nabrała rozgłosu, wywołała protesty i reakcje także poza granicami Grecji, co spowodowało, że do dzisiaj budynek stoi, chociaż wisi nad nim miecz Demoklesa w postaci ministerialnej decyzji o wyburzeniu go. Zakłopotanie Karamanlisa wynika także z roli, jaką w romansie ministra z jego sekretarką odgrywał szef biura prasowego premiera, który przyznał, że płytę DVD z kompromitującym nagraniem jeden z greckich dziennikarzy dostarczył mu na długo przed tym, jak afera ujrzała światło dzienne. Szef biura prasowego odmawia udzielania odpowiedzi na pytanie, kto dostarczył mu kasetę, którą on sam przekazał wymiarowi sprawiedliwości nazajutrz po tym, jak Zachopoulos usiłował popełnić samobójstwo. Sąd w Atenach prowadzi dochodzenie mające wyjaśnić kilka wątków tej sprawy. Między innymi nakazał dokładne przyjrzenie się zarządzaniu przez ministra europejskimi subwencjami. Śledztwo ma objąć okres 4 ostatnich lat. Z kolei sąd w Salonikach bada okoliczności, w jakich doszło do wybudowania domu na gruncie sklasyfikowanym jako tereny znajdujące się pod ochroną ze względu na ich wartość historyczną. Rzecz jasna, taka sytuacja, która stawia walczący z korupcją rząd Karamanlisa w bardzo trudnej sytuacji, jest wodą na młyn dla socjalistycznej opozycji, gromkim głosem domagającej się w parlamencie wyjaśnień ze strony szefa rządu. Według obserwatorów to dopiero początek sprawy, która może wpędzić Grecję w poważny kryzys polityczny.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Królowa Nocy w czarodziejskim flecie to rola przeklęta. Nienawidzą jej wszystkie jej najlepsze wykonawczynie. Beverly Sills warczała, że rola składa się z 5 wysokich nut oraz zbytecznej reszty, gdyż jeśli jedna z tych nut nie wyjdzie, to reszta i tak nic nie pomoże. Od lat już roli tej nie chce śpiewać Natalie Dessay, teraz zaś dymisję ogłosiła jej znakomita niemiecka następczyni Diana Damrau. Na pożegnanie nagrała 2 arie w ramach programu złożonego z innych brawurowych arii Mozarta, przede wszystkim jednak mniej znanych kompozytorów Vincenza Righiniego i Antonia Salieriego. Ładne one są i efektowne, choć przy Mozarcie brzmią nieco jako ubodzy krewni albo popisowe kawałki, jakie Mozart pisywał dla swojej szwagierki Aloisii Weber, kiedy mu już wychłudło. Diana Damrau śpiewa je jednak błyskotliwie, a do tego wspaniale towarzyszy jej młoda francuska orkiestra Le Cercle de l'Harmonie pod dyrekcją nadzwyczajnie inaugurującego płytową karierę młodego szefa Jeremiego Rohrera. Oto aria Królowej Nocy z pierwszego aktu. Diana Damrau nie tylko ma wszystkie nuty, ale do tego śpiewa z kryształową dykcją i pięknym wyrazem.
Oh, RFI, la radio du monde.
Multimedia, Stefan Rieger.
Stachanowcom z naszej redakcji, którzy jak i niżej podpisany dokonują codziennego przeglądu prasy francuskiej, należy się Złoty Krzyż Zasługi za cierpliwość, poświęcenie, a nawet i wyobraźnię, gdyż to, czego nie ma, trzeba czasem wymyślić. Jeśli wyłączyć krótkie okresy politycznego rozgorączkowania, jak przed zeszłorocznymi wyborami, przeglądać po prostu nie ma czego. Francuska prasa codzienna, która od dawna cierpi już na anemię, weszła obecnie, jak się zdaje, w fazę agonii. Każda gazeta po góra 3 minutach wypada nam z rąk. Nawet Le Monde, onegdaj jeden z najbardziej prestiżowych dzienników świata, po niekończących się wewnętrznych zamachach stanu i zmianach formuły, stał się rachitycznym świstkiem papieru. To samo można powiedzieć o mocno lewicowej Libération, przejętej niedawno przez Rothschilda, co jej w niczym nie pomogło. Nieco dłużej da się czytać prawicowe Le Figaro, jedynie wszak dzięki reportażom dobrych korespondentów zagranicznych, gdyż rubryka krajowa ostro jest skażona lojalnością wobec władzy. Zresztą i te resztki świetności rychło pewnie przeminą, skoro opiekę nad redakcją przejmuje tam niejaki Etienne Mużot, wieloletni szef programów wulgarnie komercyjnej telewizji TFA. Katolicki dziennik La Croix trudno w ogóle nazwać dziennikiem. Popularny Le Parisien jest w miarę przyzwoitą gazetą popularną do szybkiego przejrzenia przy kontuarze bistra. François stał się czystej krwi szmatławcem. Prasa regionalna ma nieco większe nakłady niż krajowa, ale nie wychyla się poza prowincjonalność. W sumie najlepszym może jeszcze dziennikiem jest ekonomiczny Les Echos, ale już sam profil ogranicza jego uniwersalność. Zresztą przejęcie go przez najbogatszego francuskiego biznesmena, króla perfum Bernarda Arnault, wróży mu raczej czarną przyszłość. Przyczyn chronicznego kryzysu prasy drukowanej jest wiele, ale profesja nie chce z reguły dostrzec tych najważniejszych. Stara się nam wmówić, że głównym powodem krachu jest nielojalna konkurencja ze strony darmowych dzienników, które szerokim frontem wkroczyły na rynek, a nade wszystko ze strony internetu. Z pewnością nie jest to bez znaczenia, ale szukanie kozła ofiarnego zwalnia dziennikarzy i ich pracodawców od stawiania sobie pytań merytorycznych dotyczących jakości produktu, który oferują czytelnikom. Gazety we Francji są średnio 2 razy droższe niż gdzie indziej w Europie i 2 do 4 razy chudsze. Przede wszystkim zaś pod względem treści coraz bardziej są ubogie. Z lupą trzeba szukać oryginalnego tekstu i jakiejś własnej informacji. W 3/4 redaktorzy zadowalają się przyrządzaniem w mniej lub bardziej pikantnym sosie depesz AFP. Wzajem się kopiują, szaleje rutyniarski mimetyzm, co zresztą dotyczy wszystkich mediów, gdyż znając jeden dziennik telewizyjny, można przewidzieć z minimalnym błędem zawartość i hierarchię informacji we wszystkich pozostałych. Francuskim dziennikom brakuje agresywności, złośliwości, polemicznego zacięcia, powiada paryski korespondent Guardiana John Henley. Nie ma ostrych kontrastów, nie ma konkurencji w łonie tych samych opcji politycznych. Panuje źle pojęty elitaryzm i konformizm. Dziennikarze i menedżerowie są rozleniwieni, zdemobilizowani, niezdolni ruszyć wyobraźnią, co zresztą odzwierciedla zapewne ogólny stan francuskiego społeczeństwa. Wystarczy poczytać wstrząsające dość wyniki ankiet na temat stanu umysłów francuskiej młodzieży. Oczywiście są inne też przyczyny kryzysu, poczynając od ekonomicznych. Francuski system druku i dystrybucji prasy jest chory od pierwszych lat powojennych, kiedy to goliści powierzyli nad tym monopol opanowanemu przez komunistyczne związki, tak zwanemu syndykatowi książki. Trwa to do dzisiaj i w rezultacie nie tylko związkowcy władni są sparaliżować prasę z byle powodu, ale co więcej, druk i dystrybucja pochłaniają połowę budżetu prasy, co jest bodajże światowym rekordem. Inna jeszcze anomalia polega na tym, że we Francji olbrzymia większość pism i dzienników, podobnie jak niemal wszystkie inne mass media, należy nie do spółek medialnych, lecz do kilku konglomeratów przemysłowych z dziedziny zbrojeń, betonu lub perfum, wszystko jedno, które mają swoje własne interesy i co gorsza, ścisłe powiązania z władzą. Kapitanowie prasy zwykli się ponadto skarżyć na to, iż telewizja, a dzisiaj też internet, coraz bardziej uszczuplają ich dochody z reklamy. Diagnoza pewnie prawdziwa, ale nie mająca się nijak do jakości. Dowodzi tego choćby fakt, że bezwzględnie najlepsze media we Francji, satyryczny tygodnik Le Canard Enchaîné, wywlekający niemal co środę wszystkie skandale i przekręty dostarczający wciąż ożywczej, obrazoburczej strawy z dala od potulnego konformizmu, podobnie jak publiczne Radio France na czele z wyśmienitymi France Inter i France Culture oraz kulturalna telewizja Arte, to jedyne w zasadzie media wolne całkowicie od reklamy, a więc od czasem chamskiego, a często subtelnego szantażu na oglądalność i mdłą rutynę. Niezależność jest może kosztowna, ale taka jest jej cena.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Nareszcie mamy w Paryżu śmieszny wodewil, rzecz zakrawa na farsę, a jednak. W małych teatrach paryskich sektora prywatnego wiele jest komediowych propozycji, lepszych lub gorszych. Nie wiedzieć czemu reżyserzy teatrów publicznych z niesmakiem odnoszą się do fars, traktując je jako pośredni gatunek. Tylko Masha Makeyev i Jérôme Deschamps od czasu do czasu do nich sięgają w charakterystycznym dla nich stylu. Można powiedzieć, że czekaliśmy na dobrą farsę jak na zbawienie i przyszło ono z zupełnie nieoczekiwanej strony. Za realizację małogrywanej sztuki Georges Feydeau, Hotel du Libre Échange, wziął się Alain Françon, dyrektor Teatru de la Colline, specjalista od ponurych i ciężkich sztuk Edwarda Bonda, autor pamiętnego Lira, co roku płodził kolejne wściekłe dzieło przeciwko społeczeństwu, przemocy i śmierci, w którym ma nieprzyjemność egzystować, a Françon wszystkie je skrupulatnie dla potomności realizował. I dobrze robił, albowiem lekka, arcyzabawna, skonstruowana jak szwajcarski zegarek, serwowana z mistrzowskim aktorstwem farsa Feydeau, w jego wydaniu okazała się istnym teatralnym fajerwerkiem. Jak on to zrobił, nie wiem i wiedzieć nie chcę, bo i po co. Tak udanego wieczoru dawno nie miałam. Fantastycznie zawikłana sztuka jest w zasadzie w swym zamierzeniu dziecinnie prosta. W jednej z paryskich kamienic mieszkają dwaj sąsiedzi, każdy głęboko niezadowolony ze swego stadła. Malutki, pokorny Pęgle ma za żonę Angélique, Herod babę, która zamyka go na klucz, gdy wychodzi na miasto. Melancholijny Paillardin żyje u boku ognistej Marcel. Niezaspokojeni w swych aspiracjach życiowych, Pęgle i Marcel szybko dochodzą do porozumienia. W pełni uzasadniona zdrada małżeńska będzie tylko sprawiedliwym wyrównaniem krzywd. Umawiają się w tytułowym hotelu, znany jako miejsce niematrymonialnych schadek. Hotel cieszy się również wcale mu niepotrzebną sławą nawiedzonego przez duchy. Akcja zaczyna się wikłać, gdy Paillardin spędza noc w tym samym hotelu, jako przedsiębiorca budowlany ma dokonać jego ekspertyzy. Do gości hotelowych dołączają pozostali bohaterowie, wśród nich naiwny prowincjusz Monsieur Mathieu i jego cztery córki oraz niezręczny boy hotelowy. Nad całością tego świadka czuwa niczym diabelska odwrotność świętego Piotra, zdegustowany właściciel hotelu, rozdzielający pokoje i klucze z wyraźnym niesmakiem. Skoro nazwaliśmy sztukę Feydeau szwajcarskim zegarkiem, to przyznać należy, że bohater nastawił go bezbłędnie. Aktorzy nie tylko z wiarygodnością wczuli się w swoje postaci, umiejętnie cieniując rysy bohaterów, ale również, rzecz rzadka we francuskim teatrze, włączyli w grę swe ciała i zmysły. Clovis Cornillac wcielił się w rolę niedużego pęgleta z lekkością rumuńskiej gimnastyczki akrobatycznej. Pierre Berriot jako zgryźliwy właściciel hotelu mruczał swe uwagi niczym wyliniały kocur. Długi Eric Berger jako Paillardin przypominał postaci z kreskówek. Współczuliśmy histerycznej Marcel, Irina Dahl i baliśmy się słusznie ukaranej Angélique. Anne Benoit, dysponująca wspaniałym, tubalnym głosem. Jednym słowem, radosny i cudownie złośliwy wybuch ogni sztucznych na rozpoczęcie nowego roku, czyli Feydeau, Hotel du Libre Échange w Teatr de la Colline w reżyserii Alain Françon.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Jak zwykle z początkiem nowego roku podejmujemy większą liczbę zobowiązań, które mają zmienić nasze życie, oczywiście na lepsze. Jednym z takich zasadniczych kroków jest małżeństwo. Dla tych, którzy postanowili zmienić stan cywilny, mamy salon ślubny. Wiele razy już to podkreślałam, ale nie zaszkodzi jeszcze raz. W dzisiejszych czasach powróciła moda na wielkie i wystawne weseliska na minimum setkę gości, suknie z trenami, druchny, powozy i inne takie. Można się z tego wyłamać, ale do tego trzeba mieć sporo charakteru, no i oczywiście zależy, co kto lubi. Ci z Państwa, którzy decydują się na huczny ślub, muszą wiedzieć, że wydarzenie takie planuje się co najmniej rok naprzód. Dla takich właśnie przewidujących osób mamy salon w Carousel du Louvre od 11 do 13 stycznia. Tu można zaplanować tę wielką uroczystość w najdrobniejszych szczegółach, a wiadomo, jak ważne są właśnie szczegóły. Nie tylko więc panna młoda może tu znaleźć suknię swych marzeń, nie tylko rodzice mogą wybrać lokal na wesele i potrawy, jakie będą serwowane, ale para młoda może nawet kupić sobie podróż poślubną oraz wszystkie ewentualnie interesujące ją ubezpieczenia i zaciągnąć kredyty. Pokazują tu swe produkty wielkie firmy ze świata mody. Będzie można obejrzeć naprawdę elegancko zastawiony stół weselny. Organizatorzy proponują również pokaz wieczoru weselnego na żywo z udziałem DJ-ów, którzy przedstawią swoje propozycje weselnej muzyki. Dla tych, którzy o małżeństwie teraz nie myślą, mamy salon nurkowania. Jubileuszowy, bo 10 ma być ponoć jeszcze wspanialszy niż zazwyczaj. Odbywać się będzie w centrum przy Port de Versailles od 11 do 14 stycznia. Ponad 400 wystawców z ponad 40 państw przedstawi to wszystko, co ma umożliwić, ułatwić i uprzyjemnić obserwowanie życia podwodnego. Na targach można poznać i porównać oferty różnych firm, oferty dotyczące nie tylko sprzętu do nurkowania, ale również wycieczek i wypraw. Salon zajmować będzie powierzchnię 13 tysięcy metrów kwadratowych, trzeba więc swoją wizytę dobrze zaplanować. Można również kupić bilet dwu- lub czterodniowy. W tym roku gościem honorowym targów są Filipiny. Archipelag na Pacyfiku złożony z 7 tysięcy wysp i wysepek, który może się poszczycić posiadaniem 800 gatunków koralowców, ponad 2,5 tysiącem gatunków ryb, w tym kilku bardzo rzadkich. Ci, których bardziej interesują wraki zatopionych statków niż okazy przyrody, również znajdą tam swoje szczęście. Na dnie Pacyfiku spoczywają stare hiszpańskie galeony i znacznie młodsze japońskie pancerniki. W tym tygodniu mamy także kilka propozycji dla uczniów i studentów, nie tylko w Paryżu. W Rennes od 10 do 12 stycznia odbędzie się salon przeznaczony dla licealistów oraz dla tych studentów, którym przestał odpowiadać wybrany przez nich kierunek studiów. Tam będą mogli zdobyć informacje na temat innych, być może bardziej interesujących szkół lub miejsc pracy. To dla tych, którzy uznają, że dla nich czas nauki się skończył. 11 i 12 stycznia w KNIT w Paryżu mamy targi dla studentów pragnących pogłębić swą znajomość nowych technologii lub znaleźć zatrudnienie w tym sektorze. Świat dziecka, czyli targi zabawek, wbrew pozorom przeznaczony jest głównie dla producentów i dystrybutorów zabawek, ale zainteresować może również rodziców. Jest to jedyna impreza we Francji, która skupia wszystkie najważniejsze postaci ze świata gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Odbywa się już od ponad 40 lat, dokładnie od 1962 roku, w tym roku od 13 do 16 stycznia w centrum Paris-Nord-Villepinte.
Książki i autorzy. Krzysztof Rutkowski.
Książka Georges'a Didi Ubermana, L'image survivante, Histoire de l'art autant des fantômes, selon Abi Warburg, Ocalony obraz, Historia sztuki i czas duchów wedle Abi Warburga, ukazała się już jakiś czas temu, ale jej znaczenie można w pełni pojąć dopiero teraz, kiedy pojawiła się również Nieskończona terapia, zapis przebiegu choroby psychicznej wielkiego historyka sztuki Abi Warburga, sporządzony przez jego lekarza Ludwika Binswangera. W Nieskończonej terapii znajdujemy również pisma samego Warburga, który z otchłani próbował się wydostawać. Abi Warburg pytał, jakie występują związki pomiędzy rzeźbą zwaną grupą Laocoona i surową fotografią Indianina z plemienia Hopi, który pomazany barwiczką trzyma w zębach jadowitego węża i pozuje do obiektywu fotografa w roku 1924, niczym kuglarz, który zakończył właśnie swój numer w cyrku. Bliskość, nieskończona bliskość pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem stanowi zasadniczy motyw Laocoona, podobnie jak owa bliskość stanowi istotę indiańskiego rytuału węża, o którym Warburg mówił, chociaż w nim nie uczestniczył, w szaleńczym akcie wyzwalania siebie samego z szaleństwa w klinice Bellevue doktora Binswangera. W obu wypadkach człowiek mierzy się ze zwierzęciem, które najdosłowniej zagraża jego życiu. W obu wypadkach człowiek ucieleśnia się ze zwierzęciem, czyniąc ze śmierci, a raczej z narzędzia niosącego śmierć, rodzaj swojej drugiej skóry. Na helenistycznej rzeźbie, czyli w grupie Laocoona, węże wyglądają jak wychynięte spod skóry muskuły lub jak tętnice, które wystąpiły na wierzch w geście wywrócenia na nicę. Indianin z plemienia Hopi, trzymający w ustach jadowitego węża, wygląda na fotografii tak, jakby ssał gada i odżywiał się jego treścią. Ksylografia Niccolo Boldriniego z około 1550 roku według rysunku Tycjana przedstawia Laocoona z synami w postaci wstrętnych małp duszonych przez węże. Co robi w narodzinach Wenus Botticellego Gracja w rozwianej szacie? Klasyczny historyk sztuki powie, że wita Wenus na brzegu i wyciąga ku niej przyodziewek, by okryła swą nagość. Warburg mówi, Gracja tańczy. Co robią Zefir i Aura? Klasyczny historyk sztuki powie, dmuchają w kierunku muszli, by przybiła do brzegu. Warburg mówi, oni tańczą, tańczą w powietrzu. Co robi sama Wenus? Tańczy przed nami, nieruchoma, to znaczy czyni ciałem pozę choreograficznie wyeksponowaną. Co robią służące Ghirlandaio Santa Maria Novella, oprócz tego, że wylewają wodę lub wnoszą platery z owocami? One tańczą. Warburg zwraca uwagę na gest intensywny, szczególnie wtedy, kiedy krok przemienia się w taniec. Tak było w wypadku Botticellego, w wypadku Ghirlandaio, ale również w wypadku Leonarda i Agostino di Duccio, Mantegni, Dürera. W dionizyjskiej wizji świata pisał o tańcu jako o mowie gestów w uniesieniu. Warburg wypracował pojęcie pathos formel, głównie po to, by zdać sprawę z choreograficznego napięcia przenikającego całe malarstwo renesansu, z obecności nimfy, postaci kobiecej, erotycznej, tańczącej. Nimfa jest kobietą i jest boginią, Wenus ziemską i Wenus niebieską, Dianą i tancerką, Judytą, kastratorką i kobiecym aniołem. Gracje Botticelliego i antyczne menady łączy zwiewność i ciało odsłaniane i przysłaniane. Alegoria intymności, intymność w stanie czystym. Tańczy się szatą w takim samym stopniu, jak tańczy się ciałem. Szata staje się przestrzenią intensywności. Z tańczącego ciała wydobywa aurę. Z nimfą wiąże się choreografia pożądania i śmierci. Warburg ową choreografię nazywał stylizacją energii lub figurami bujności życia. Nimfa erotyzuje walkę, ujawnia nieświadome więzi pomiędzy agresją i pożądaniem. Z tego też względu Warburga tak mocno zajmował motyw gwałtu, porwania, erotycznej pogoni lub erotycznego zwycięstwa. Nimfy nad okaleczonym przeciwnikiem. Judyta Botticellego, śmierć Orfeusza, Manteni lub Dürera. Nimfa erotyzuje, a walka jest sroga, wszak wiadomo o okrucieństwie Erosa. Nimfa skupia tę walkę w sobie, w swoim ciele. Sama staje się miłosnym starciem, węzłem namiętności. Nimfa staje się menadą w dionizyjskim szale. W roku 1914 Abi Warburg zanotował. W XV-wiecznej Florencji mieszkał dyrektor akademii, rzeźbiarz Bertoldo di Giovanni. Kształcił młodych artystów i zapoznawał ich z antycznymi skarbami Medyceuszy. Niewiele zachowało się jego dzieł, ale pokazują one, że ten uczeń Donatella wyczuwał ciałem i duszą, jak nikt inny, formułę antycznego patosu. Jego Magdalena, płacząca u stóp krzyża, ściska konwulsyjnie w orgiastycznej żałobie garść wyrwanych z głowy włosów, niczym menada kawał świeżo rozszarpanego zwierzęcia. Ukrzyżowanie Bertoldo di Giovanni znajduje się we florentyńskim Museo Nazionale del Bargello. Magdalena na tym relefie z brązu jest dionizyjska, cudownie przeraźliwa, rozkosznie ekstatyczna, jakby powiedział Nietzsche. Magdalena jest ostentacyjnie naga w przeźroczystej i rozwianej szacie. Magdalena jest nimfą, tańczącą na palcach u stóp obnażonego Chrystusa, tak jak Menada na greckim reliefie z epoki helenistycznej, prowokująca erotycznie tańcem satyra. Magdalena na okrzyżowaniu Bertoldo di Giovanni tańczy, jest żałobnicą i zalotnicą. Magdalena jest antytetyczna. Magdalena jest piętnem pierwotnego szału dionizyjskiego, ikonograficznym znakiem obecności dawnego. Namiętność Magdaleny, nimfy wobec chrystusowej pasji, łączy w sobie okrutną mękę duszy pogrążonej w żałobie i dziką radość ciała. Oto paradoksalne przemieszczenie sensów. W tym przedstawieniu jawi się wymiar ekstatyczny, a nawet demoniczny. W tym przedstawieniu dziedziczne zasoby engramów fobicznych, jak powiadał Abi Warburg, jawią się w całej jaskrawości. Magdalena nimfa tańczy u stóp krzyża w euforii lamentacyjnej rozkoszy.
RFI, la radio du monde.
L'affaire du coffret. Septième.
Zastanawiałem się, co łączy mnie z Nadią. I miałem coraz więcej wątpliwości. Ani śladu po niej. Włączę Walkmana.
Mon marché.
Mon marché. Mój targ.
Des fruits, des légumes, c'est par ici. Bonjour ma belle. Des tomates et un concombre pour des sandwichs.
Bonjour maman. Il y a du monde aujourd'hui, hein.
Nadia jest tutaj stałym bywalcem. Momo? Te sandwich to kanapki? Z czego ona je robi? Tomat to pomidor, a concombre to ogórek. Ale de tomat? No tak. Rodzajnik nieokreślony. Une tomat, a jak nie wiadomo ile, to mówi się de tomat. Tak jak il y a du monde aujourd'hui. Jest dzisiaj dużo ludzi.
Bonjour maman, il y a du monde aujourd'hui, hein?
Ah oui ma belle, tiens, deux tomates et un concombre et ça fait un euro.
Merci maman, à demain.
Bonjour. Je vais vous prendre de la menthe.
Trzeba się przyjrzeć tym ludziom na targu. Maman est ici.
Maman, il y a du monde ici. Il y a des Maurice, il y a des Mohamed.
Non, maman. Des tomates. Ah.
Ah oui. Maman, des fruits et légumes. Il est là-bas.
Merci. Vous êtes maman? Des tomates et un concombre.
Ah, des sandwichs pour la belle.
Pardon, la belle.
Ah là. Vous avez son ami là-bas. Hé, hey, Jean-Pierre, viens voir.
Oui. Bonjour Jean-Pierre. No ten to jest wszędzie. Teraz to już dziękuję za pomidory. Spadam.
Vous avez son ami là-bas. Hé, hey, Jean-Pierre, viens voir.
Jean-Pierre jest son ami. Więc to nie jest tylko znajomość zawodowa.
Bonjour ma belle.
Merci maman. À demain.
Vous avez son ami là-bas. Hé, hey, Jean-Pierre, viens voir.
Dlaczego on ode mnie chce? A swój.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.